Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na webinarze dzisiejszym pod tytułem Jak zmotywować do pracy siebie oraz innych. Dzisiaj będziemy się zajmować motywacją, różnymi aspektami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uwarunkowania biznesowe. Ja nazywam się Adam Kowalik, jestem kierownikiem kierunku zarządzanie przywództwa na Uniwersytecie z WPS, a Państwa i moim gościem jest pani dr Ewa Jarczewska-Gertz.
Dobry wieczór.
Psycholog biznesu, specjalizuje się m.in. w psychologii motywacji. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy, taka uwaga techniczna, mianowicie na YouTubie macie Państwo możliwość komentowania naszej rozmowy, również możliwość zadawania pytań, do czego zachęcam i my w miarę tutaj możliwości rozwoju naszej rozmowy będziemy starali się na wybrane te Państwa pytania również odpowiedzieć. Także do tego zachęcamy. Ewo, takie pytanie na sam początek. Co to jest ta motywacja? Co nas motywuje, co nas demotywuje?
Kiedyś usłyszałam takie określenie, że żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce, prawda? Że to jest motywacja. Natomiast oczywiście nasze rozumienie takie potoczne motywacji troszkę odbiega od tego rozumienia naukowego. Ja wyjaśnię, jakie są różnice. Ogólnie motywację kojarzymy zazwyczaj z chceniem, czyli że nam chce się coś zrobić, prawda? Że chcemy, nie wiem, wynieść śmieci na przykład, tak? Albo się pouczyć, albo chcemy dostać dobrą ocenę. Ale w psychologii wiemy, że jakby w obszarze motywacji nie tylko chęci są istotne, ale także to, co dzieje się potem, czyli taki aspekt wolicjonalny. Mówimy, że motywacja składa się z takich dwóch aspektów. To jest właśnie ten aspekt chęciowy, tak możemy go nazwać, że chcemy coś zrobić, ale drugi to jest aspekt wolicjonalny, czyli że mamy siłę woli do tego, żeby potem wykonać tę czynność. Ja od razu powiem, burząc być może pewien porządek w głowach naszych, naszych widzów dzisiaj, że często robimy coś bardzo skutecznie, wcale czegoś nie chcąc. I nie dalej jak wczoraj miałam w rękach, bardzo lubię do niej wracać, biografię, w zasadzie autobiografię Andra Gassiego. I on właśnie pisze o tym, że on przez lata wykonywał świetnie czynności, których nienawidził, czyli grę w tenisa. Mhm. Oczywiście ja nie rekomenduję takich rozwiązań, żebyśmy wiecznie zmuszali się do wykonywania pewnych czynności. Nie na tym też motywacja polega. Ale chciałam Państwu pokazać, że można być bardzo skutecznym i skutecznie osiągać swoje cele, nawet niekoniecznie kochając to, co się robi. Mhm. On oczywiście to jest bardziej złożone, bo on kochał tenis de facto i w tej chwili zupełnie ma inny do niego stosunek. Sam prowadzi szkółkę dla młodych adeptów tenisa ziemnego. Natomiast były takie okresy w jego życiu, że po prostu nienawidził z jednej strony to, co robił, z drugiej strony to kochał. Był w tym świetny.
Tak się zastanawiam, jest takie powiedzenie, że pieniądze to nie wszystko, to nie jest jedyna rzecz, ale najważniejsza. I tak spróbujmy się temu przyjrzeć. Znaczy, czy pieniądze rzeczywiście nas do pracy, do działania mogą motywować? Czy to jest ten aspekt, który jest ważny?
Pieniądze są bardzo ważne i ja bym powiedziała, że szczególnie jakby w tym obszarze, regionie świata, w którym żyjemy. Jeżeli mamy na myśli rynek amerykański, rynek zachodnioeuropejski, tam mamy już do czynienia trochę z inną kulturą, tam nie było takiego deficytu pieniądza przez lata, prawda? My w tej chwili jednak wciąż żyjemy w kraju, w którym ludzie zarabiają często naprawdę bardzo małe pieniądze i mówienie o tym, że tylko motywacja wewnętrzna jest po prostu nieprawdziwe i zakłamane. Z drugiej strony pieniądze są czynnikiem tak zwanym higienicznym. One nie wpływają na zadowolenie z pracy, one wpływają na zadowolenie z pieniędzy. Ja bym właśnie bardzo chciała odróżnić te dwie rzeczy, że na przykład jak dobrze zarabiamy, to jesteśmy zadowoleni, mówimy oczywiście stereotypowo, że z pracy, ale my jesteśmy de facto zadowoleni z pieniędzy, które zarabiamy w tej pracy, prawda? Natomiast zdarza się, że mamy dobrą pensję, ale nie lubimy swoich obowiązków. Jakby męczą nas. To znaczy ten czynnik wówczas higienicznie, jak go nazywamy, jest zabezpieczony, czyli jest dobre uposażenie, jest poczucie bezpieczeństwa, ale jeżeli nie lubimy swoich obowiązków, to i tak nie ma tej satysfakcji z pracy. Oprócz tego czynnika higienicznego, który nam zapewniają pieniądze, kiedy ten czynnik jest już zaspokojony, czyli zarabiamy adekwatnie, mamy poczucie, że jest okej, chociaż badania na reprezentatywnych próbach Polaków pokazują, że niezależnie od tego, ile zarabiamy, to każdy Polak chciałby tak średnio 1000 zł więcej, wtedy byłby zadowolony. Więc jak już powiedzmy, że ten poziom zarobków jest taki akceptowalny dla nas, to oznacza, że nie jesteśmy niezadowoleni. Natomiast nie oznacza to jednocześnie, że już jesteśmy zadowoleni z pracy. Dlatego, że prawdziwe zadowolenie z pracy, nie zadowolenie z pieniędzy, wysokości pensji, ale z pracy, jest zbudowane na treści pracy, czyli tym, co robimy. Na przykład na możliwości awansu, na tym, że mamy poczucie, że się rozwijamy, na tym, że zwyczajnie lubimy wykonywać swoje obowiązki. I jeszcze jedna ważna rzecz, że na przykład wykonując swoje obowiązki mamy poczucie, że realizujemy jakieś ważne dla nas wartości, którymi kierujemy się w życiu. Wtedy możemy powiedzieć, że jest rzeczywiste zadowolenie, czyli najpierw nie ma tej deprywacji takiej finansowej, czyli nie czujemy niezadowolenia, a oprócz tego, jeśli lubimy swoje obowiązki, naprawdę jesteśmy szczęśliwi w pracy.
Tu wspomniałaś o tym, że o tym wątku motywacji wewnętrznej, że mnie to właśnie zawsze ciekawiło, jak to jest, że są osoby, które są kierowane, czy kierują się motywacją wewnętrzną i znajdują to w sobie, a są też osoby, które no, wymagają tej motywacji z zewnątrz. I jak to właśnie jest?
Ale bardzo często jest tak, że to jakby zakres obowiązków wymusza, czy jesteśmy bardziej motywowani wewnętrznie, czy zewnętrznie. Kiedyś miałam przyjemność prowadzić warsztat, szkolenie dla menedżerów, którzy kierowali zespołem pracowników, których praca polegała na tym, że w ciągu dnia przyciskali ciągle klawisz F1, F2 lub F3. No i teraz pojawia się pytanie, no jak rozbudzić ich motywację wewnętrzną? Jak odnaleźć w tym coś ciekawego, coś wartościowego, prawda? Więc to, czy bardziej pobudzać motywację wewnętrzną czy zewnętrzną, jest uzależnione także od rodzaju obowiązków, jakie ludzie wykonują w pracy. Jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z copywriterem, który ma być twórczy i wymyślić jakieś fajne hasło reklamowe, no to u niego przede wszystkim pobudzanie tej motywacji wewnętrznej przyniesie pewne efekty. Jest też tak, Adamie, że rzeczywiście ludzie różnią się między sobą co do tego, jak bardzo kieruje nimi motywacja wewnętrzna lub zewnętrzna. Ogólnie badania, zresztą nie tylko one, bo obserwacja praktyczna też to pokazuje, że kiedy jesteśmy motywowani wewnętrznie, może inaczej, nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie, wykonujemy swoje obowiązki z większym zaangażowaniem, właśnie z większą radością, ale także bardziej wytrwale.
A czy powiedziałabyś, że da się wyzwolić motywację wewnętrzną u osoby, która dotychczas była motywowana głównie zewnętrznie?
Tak, i to się.
Czy jako menedżer mogę to uzyskać?
Tak, i bardzo często to się udaje. Na przykład okazuje się, że kiedy gdzieś pracownicy są już znudzeni, znużeni swoimi obowiązkami i tak menedżer myśli sobie, jak im dodam jeszcze coś, to po prostu oni już w ogóle się wywrócą, prawda? I okazuje się, że czasem wprowadzenie, właśnie wyrwanie z rutyny, z obowiązków, które ludzie wykonywali przez dłuższy czas, lub też postawienie trochę wyżej poprzeczki, powoduje, że wyrywamy człowieka z takiego stanu właśnie znużenia, zmęczenia i nagle się okazuje, że odnajdują w sobie energię, bo jest wyzwanie, tak? Jest lekki stres, który motywuje do działania i nagle się okazuje, że właśnie danie trudnego zadania, jakiegoś wyzwania powoduje, że szukamy nowych rozwiązań, zaczynamy się bardziej angażować. Absolutnie jest to możliwe, ale od razu powiem, że niestety my od początku, w sensie urodzenia mam wrażenie, już na pewno przedszkole, szkoła podstawowa w szczególności, jesteśmy jednak uczeni do tego, żeby kierowała nami motywacja zewnętrzna.
Tutaj wspomniałaś o tym zjawisku stresu, który no, jest oczywiście obecny często w pracy. Natomiast ciekaw jestem, jaka jest Twoja ocena sytuacji, na ile w Polsce menedżerowie, liderzy kierują się w motywowaniu swoich zespołów tak zwanym zastraszaniem. To jest taki niestety negatywny może aspekt. Natomiast tak się zastanawiam, czy to zastraszanie to jest motywacja przez strach, czy to jest jednak patologia?
To znaczy powiem w ten sposób, strach bywa motywujący i mnóstwo jakby obserwacji praktycznych, badań to pokazuje, jednak po pierwsze jak ja mówiłam o stresie, nie miałam na myśli zastraszania. Stres często jest związany z wyzwaniem, przed jakim stajemy, prawda? Czyli na przykład jeszcze czegoś takiego nie robiliśmy, więc nie ma przetartej ścieżki, to generuje jakby pobudzenie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zastraszanie, niestety, ale wciąż jakby na polskim rynku obserwuję, że tego typu techniki są stosowane. One mogą zmotywować, ale to jest taka motywacja na chwilę, dlatego że z jednej strony ten pracownik troszkę ściśnie pośladki, mówiąc obrazowo, i będzie starał się jednak jakby no, wykonać zadanie, które przed nim postawiono. Z drugiej strony on zaraz zacznie szukać alternatyw. Pomyśle sobie, Boże, jeżeli mnie tutaj straszą, jeżeli ja w takim stresie muszę żyć, to ja po prostu uciekam gdzie indziej. A zwróćmy uwagę na to, że w tej chwili mamy jednak trochę rynek pracownika. I coraz więcej osób decyduje się na to, żeby tę pracę zmienić, więc nie polecałabym tutaj tych metod. Raczej, no oczywiście są takie sytuacje, jeżeli chcemy szybkiego efektu i chcemy jakby troszkę dyscypliny wywołać w pracownikach, załóżmy była jakaś rozluźniona atmosfera, można oczywiście odnieść się do takiej narracji. Ja jej nie polecam, bo mówię, ona motywuje na chwilę i bardziej do tego, żeby unikać porażek, a nie osiągać sukces. A tu jest duża różnica też w działaniu, kiedy nasze działanie jest ukierunkowane na unikanie porażki, nie wykorzystujemy całości naszego potencjału w porównaniu do sytuacji, kiedy kieruje nami tak zwana motywacja osiągnięć pozytywna, czyli bardziej chcemy osiągnąć cel niż uniknąć porażkę.
Drodzy Państwo, cały czas śledzimy dialog, który się tu toczy na czacie i chciałbym przywołać, jeśli możemy, jedno z pytań od użytkownika, który się przedstawia jako Monika B. Cześć, jestem specjalistą do spraw handlu w branży stalowej. Interesuje mnie, jak zmotywować siebie do pracy i w pracy. Czyli teraz, jeśli pozwolisz, chciałbym troszkę przejść na tory tego motywowania siebie do różnych wyzwań, do różnych działań. No właśnie, czyli w ślad za pytaniem pani Moniki, jak motywować siebie samego?
Lubię to pytanie, aczkolwiek kojarzy mi się z pewnym paradoksem, dlatego że słuchajcie, ono jest jakby wewnętrznie sprzeczne, bo skoro ja wyznaczam cele, no to ja jestem zmotywowana, żeby je osiągać, prawda? I oczywiście to jest jeden z takich najciekawszych paradoksów w psychologii i znany niemiecki psycholog Julius Kohl od dawna stara się tą kwestię rozwiązać, tak? Bo mówi, wyobraźmy sobie sytuację, że sami sobie stawiamy cel, że mamy wstać rano, żeby załóżmy, nie wiem, zapisaliśmy się na jakiś ciekawy kurs, powiedzmy, tak? I jesteśmy kierowani motywacją wewnętrzną, chcemy na niego wstać, ale okazuje się, że on jest w sobotę o 6 rano. Znaczy, może nie tyle o 6, co o 6 musimy wstać, żeby na niego dotrzeć na 8. No i budzi nas budzik o tej 6 rano i zaczyna się po prostu dyskusja w głowie, tak? No bo z jednej strony sama sobie ten cel stawiam, że chcę odbyć ten kurs, on mnie rozwinie i wiele mi da. Z drugiej strony ciepłe łóżko przyciąga, tak? Jakoś ta siła grawitacji nagle okazuje się dużo większa niż zazwyczaj. No i pojawia się ten dialog wewnętrzny. Z jednej strony chcę, z drugiej strony nie chcę. Zwróćcie uwagę, że ten sam człowiek mówi, wstań, umyj się, zjedz śniadanie, pojedź na kurs, tak? Ale z drugiej strony słyszymy inny głos, a po co mi to, a zostań w łóżku, a kto ci w ogóle to wymyślił, a w ogóle, czy ty lubisz takie rzeczy, tak? Więc zaczynamy podważać w ogóle, a powinno, a Kohl mówi, powinno być 100% zgodności, no bo ten sam podmiot mówi, jadę na kurs, to ten sam wykonuje. My oczywiście doświadczamy na co dzień takich paradoksów, typu leżymy na sofie i mówimy sobie, idź wyrzuć śmieci, tak? I dalej leżymy. Głos mówi, wstań i idź wyrzuć te śmieci i my dalej leżymy, więc Kohl mówi w ten sposób, że żeby zrozumieć, co się wtedy dzieje, trzeba się odwołać do takich dwóch trybów zarządzania sobą, dwa tryby. My możemy zarządzać sobą w sposób demokratyczny lub autokratyczny, w sposób miły dla nas, dla naszego samopoczucia lub miły dla celu, bo samopoczucie i cel często się wykluczają. To, co jest dobre dla mnie, dla mojego samopoczucia tu i teraz, niekoniecznie jest dobre dla mojego celu, jakby tego, który mam osiągnąć, tak? Czyli na przykład, jeżeli miłe jest to leżenie na sofie, na kanapie, niekoniecznie jest to dobre dla mojego celu, no bo nie jest, prawda, ale jest miłe dla mnie. Nagle się okazuje, że ten cel, który był bardzo wewnętrzny, on jakoś wyszedł ze mnie i stanął obok. I się okazuje, że to przymus. Więc odpowiadając na pytanie, najpierw zastanówmy się, jakby skąd są te cele, po co one mi w ogóle, do czego ja się chcę zmotywować, prawda?
Coraz bardziej powszechne również na polskim rynku jest instytucja trenera personalnego czy trenera rozwoju. Wiemy oczywiście, że menedżerowie średniego, już nawet szczebla, nie tylko wyższego, coraz częściej mają takich trenerów personalnych, trenerów rozwoju czy coachów przypisanych, mogą z nimi współpracować. Czy z Twoich doświadczeń, z Twojej wiedzy wynika, że taki trener personalny rzeczywiście mi pomoże. Trochę można to porównać do trenera na przykład na siłowni, który nam pozwala, motywuje nas dodatkowo do tych ćwiczeń wszystkich, ale czy w warunkach biznesowych, czy taki coach personalny się sprawdza?
Absolutnie tak. Znaczy, ja nie powiem, że każdy nie wymienię z imienia i nazwiska. Chodzi mi o samą ideę, prawda? W przeróżnych badaniach, które miałam okazję prowadzić w swoim życiu, zawsze, kiedy była forma jakiegoś takiego nadzoru, trenera, jakiejś kontroli jednak takiej zewnętrznej, ludzie byli bardziej wytrwali, bardziej konsekwentnie dążyli do swoich celów, byli bardziej efektywni. Chodzi o to, że czasem w ogóle posiadanie w podorędziu takiej osoby powoduje, że to działa troszkę jak lustro społeczne, czyli my się jakby przeglądamy w tym lustrze i widzimy, trzeba działać. Tak, to już nie ma, że to się rozproszy, że, no bo jeżeli tylko ja wiem o tym, że chcę dany cel osiągać, to ja mogę jakby dość łatwo ukryć, że go nie osiągnęłam, prawda? No bo tylko ja się tego dowiem. W momencie, kiedy jest jakiś trener, który to nadzoruje, monitoruje te postępy, no to już tak trochę głupio przed nim ciągle jakby pokazywać, że jestem nieefektywny. Więc rzeczywiście, znaczy powiem w ten sposób, nawet sama obecność minimalnie działa. Ale istotne jest też to, co ten trener mówi. I znowu wracamy do pytania pani Moniki, o ile dobrze pamiętam. Tak. Jak się motywować, bo nie wyczerpaliśmy tego tematu. Oprócz tego, żeby rozróżnić właśnie te procesy takie demokratyczne, czyli tak zwaną samoregulację i samokontrolę, czyli procesy, które odpowiadają za to, że ja mówię sobie nie, ja się nie pytam siebie, czy mnie się dzisiaj chce to zrobić, ja po prostu wstaję i to robię. Oprócz tego jest mnóstwo innych technik, żeby się motywować i one odwołują się zarówno do motywacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Możemy sobie też przejść później, Adamie, przez te poszczególne pomysły.
Okej. No dobrze, mamy, już wiemy mniej więcej, jak się motywować samodzielnie. Wiemy, jak nam może w tym pomóc trener personalny. A teraz wyobraźmy sobie, że chcemy odpocząć, jedziemy na urlop i teraz no, jest taki konflikt, prawda? Że z jednej strony no, urlop oczywiście przydatny, wartościowy, natomiast jak sprawić, żeby on rzeczywiście wrócić z tego urlopu wypoczętym? Czyli jak wypoczywać, żeby wrócić zmotywowanym do pracy, do zadań swoich?
Ja myślę, że w ogóle to jest szersze pytanie w tym sensie, że to nie tylko wakacje, ale i weekendy. Czasem słyszę o takim syndromie niedzielnego popołudnia, kiedy wiele osób już po prostu skręca żołądek, tak, bo czują, że za chwilę wracają do pracy. No ja miewam rzadko, ponieważ ja w niedzielę pracuję wieczorem, więc często, więc prowadzę wykłady na przykład, więc nie mam takiego syndromu. Oczywiście żartuję, wiem o co chodzi i jakby sama antycypacja, czyli przewidywanie, oczekiwanie, że zaraz zaczną się znowu obowiązki, powoduje już, że nam się psuje humor po prostu, tak?
Jest,
ale w ogóle niezwykłą umiejętnością i to jest taka bardzo, powiedziałabym jednak, fizjologiczna umiejętność, ale absolutnie coś, czego my się możemy uczyć, jest zdolność do jakby włączenia śluzy, tak bym powiedziała, czyli po prostu umiejętność wyłączenia się, wyłączenia swojej głowy, nawet można sobie, nie wiem, wyobrazić, bo ludzie często potrzebują jakiejś wizualizacji, jak, no ale wyłączyć to jak, co masz na myśli, tak? No na przykład właśnie wyobraź sobie, że przechodzisz przez śluzę albo wyłączasz przycisk, tak? Off robisz i nie zajmujesz się sprawami związanymi z pracą. Więc ta umiejętność takiego odłączenia się i skupienia na tym, co robię dzisiaj właśnie, zaplanowania fajnie wieczoru w niedzielę, powoduje, że możemy wrócić bardziej wypoczęci. Ja bym tylko jednak chciała zwrócić uwagę na to, że dla wielu osób fantastycznie zadziała to, że one usiądą sobie w tę niedzielę wieczorem i zrobią listę obowiązków na poniedziałek. Albo wrócą z urlopu jeden dzień wcześniej, może niekoniecznie jak idą rano w poniedziałek, to o 5 rano przylecą do Warszawy, bo są i tacy, którzy to zniosą bardzo, bardzo łagodnie. To zależy od temperamentu, ale jednak dla większości to będzie bardzo duży stres. Więc przygotowanie sobie listy rzeczy, które muszę zrobić, spowoduje, że oni z większym spokojem będą w stanie wrócić do obowiązków. Czyli z jednej strony ta śluza i odłączenie, ale także jakby jeżeli wiemy, że nas przytłoczy liczba zadań i w ogóle przytłoczy nas chaos po powrocie, można sobie taką listę przygotować i rzeczywiście dla niektórych osób to świetnie działa.
Dobrze, to ja drążę dalej, jeśli pozwolisz. Wracam z urlopu, czuję się nadal zdemotywowany, niewypoczęty. Zaczynam się zastanawiać nad syndromem wypalenia zawodowego. Jak sobie z tym poradzić? Czy mogę sam sobie z tym poradzić, czy muszę jednak zmienić pracę, czy jakieś inne kroki podjąć?
Tak jak zauważyłeś, to jest syndrom. Znaczy, tam jest kilka jakby symptomów i to, czy ja jestem w stanie sama sobie pomóc, czy też szukać pomocy, jest uzależnione od stadium, w którym się znajduję. I teraz trzeba jakby skupić się na tym, jak rozpoznać poszczególne stadia tego wypalenia zawodowego. Więc na początku pojawia się po prostu zniechęcenie do pracy. Tak? Zniechęcenie, naprawdę jest duży opór wewnętrzny. To, co wcześniej nam zajmowało mało czasu, robiliśmy z ochotą albo bez jakiegoś poczucia dużej przykrości. Nagle okazuje się, że sprawia nam to przykrość, pochłania dużo więcej zasobów niż wcześniej. Zaczynają pojawiać się na przykład bóle głowy, tak? Albo problemy ze snem. To jest takie pierwsze stadium, w którym jeżeli sobie, nie wiem, zastanowimy się nad sobą, jesteśmy refleksyjną osobą, a już na pewno jak mamy trenera personalnego, to jak podzielimy się jakby taką informacją, to jest to etap, w którym możemy sobie sami pomóc. Być może pora roku, być może to, że pewne takie podstawy mamy niezaspokojone, typu regularna aktywność fizyczna. Nie da się tego odseparować. Ja będę często o tym mówić, bo nie da się jakby odseparować tych sfer, czyli nie wiem, nasza dieta, nasza aktywność fizyczna, nie wiem, źle siebie traktujemy, jeżeli chodzi o sferę snu na przykład, albo nie szanujemy relacji naszych społecznych, w sensie, że się nie spotykamy z ludźmi, że gdzieś tam coś takiego dzieje, że tej energii mamy zdecydowanie mniej. No ale jesteśmy refleksyjnymi osobami, uświadamiamy to sobie, próbujemy coś zmienić. Najczęściej na tym etapie, jeżeli do nas dotrze, że coś się dzieje, jesteśmy w stanie zareagować i absolutnie pracy nie musimy zmieniać. Może, nie wiem, rozmowa z szefem przełożonym o tym, żeby troszkę zmienić obowiązki na jakiś czas, tak? Coś nowego, jednak zasada tego płodozmianu działa, tak? Że dla wielu osób. To jest to pierwsze stadium. Później jest kolejne, w którym zaczynamy czuć niechęć do współpracowników. Czyli po prostu przychodzimy i zaczynamy z nich szydzić, czujemy wrogość, po prostu nie możemy ich znieść już. Wszystko, co wiąże się z naszym miejscem pracy, z naszą pracą, zaczyna wywoływać w nas takie uczucia dysforyczne, czyli bardzo gniewne. Jesteśmy rozgniewani, pobudzeni. Naprawdę musimy mocno panować nad sobą, żeby nie wybuchnąć na przykład. Tak? To jest to drugie stadium. Ono też jest jeszcze odwracalne. Tutaj też istotnym elementem są te zmiany takie fizjologiczne, że coraz częściej boli nas głowa, przeziębiamy się, mamy ochotę zostać w domu. To jest też jakby odwracalne i tutaj jesteśmy sami w stanie sobie jeszcze poradzić. Trzecie stadium już jest takie, że my dokonujemy w ogóle dehumanizacji po prostu ludzi, z którymi obcujemy. To mogą być i współpracownicy, to mogą być nasi klienci. Zaczynamy ich nienawidzić po prostu, tak? Nie chcemy ich widzieć, nie chcemy z nimi mieć kontaktu. Wewnętrznie czujemy potworny opór przed nimi. No i dochodzi też ten element fizyczny, fizjologiczny. Fatalnie śpimy, boli nas głowa ciągle, mogą być różne napięcia w ciele, kręgosłup, ramiona. I to już jest taki moment, w którym powinniśmy po pierwsze udać się do jakiegoś specjalisty, to może być, nie wiem, psycholog, to może być psychoterapeuta, to może być lekarz, żeby po prostu się poradzić, co w tej sytuacji. Często w tej fazie, jeżeli rzeczywiście się znajdziemy, to innej drogi nie ma, tylko zmiana pracy.
No właśnie, dziękuję Ci bardzo za komentarz, za odpowiedź. Tak się teraz zastanawiam jeszcze, czy moglibyśmy wrócić do pytania, które zadaliśmy w opisie naszego webinaru. Mianowicie, czy da się polubić pracę, nie zmieniając jej? Czyli coś jeszcze mogę zrobić, zanim stwierdzę, że jestem wypalony, to czy mogę jednak jeszcze spróbować jakoś polubić tą swoją pracę?
To jest bardzo niepopularne w tej chwili, w tym sensie, że tak jak mówiłam, z jednej strony to jest rynek pracownika, czyli można sobie przebierać, wybierać, ale ja też bym była ostrożna trochę przed tym, dlatego że czasem zmiany są gorsze, chociaż wydawało nam się, że będzie na lepsze. Absolutnie tak. I zajmuje się tym taka dziedzina nauki, która nosi nazwę job crafting. Polega ona na tym, że my niejako zmieniamy swoje myślenie o pracy, to znaczy my dokonujemy zmiany wewnętrznej. To jest takie oddolne działanie pracownika ukierunkowane na pewną zmianę. Ta zmiana może nastąpić w sferze myślenia o pracy, ona może nastąpić w sferze na przykład współpracowników, z którymi ja chcę robić, lub też w sferze zadań, które ja wykonuję. Czyli po pierwsze, może taki pracownik pomyśleć sobie tak, no ja mam taki zakres obowiązków, ale no bardzo chciałbym spróbować czegoś innego. I naprawdę można, nawet w fabryce, w której praca polega na przekręcaniu serów dojrzewających, są też inne zadania i można poprosić kierownika zmiany, słuchaj, ja już naprawdę mam dosyć, tak, przekładania tych serów, nie wiem, chcę stanąć na taśmie albo zrobić cokolwiek innego, już jakby chcę pokazać też na różnych przykładach, tak.
Czyli trzeba działać.
Pracy umysłowej. Tak,
samo
po pierwsze
się
trzeba oddolnie mieć jakąś inicjatywę, czyli jakby spróbować porozmawiać z menedżerem na temat tego, że mógłbym wykonywać troszkę inne obowiązki, przynajmniej na przykład czasowo. Druga kwestia, no, tak jak powiedziałam, wpływ na to, z kim ja to robię. Bo czasem konflikt personalny albo w ogóle brak chemii, już mówiąc wprost, między współpracownikami może powodować, że naprawdę praca będzie szła jak po grudzie. Nie dlatego, że nie wiem, jej nie lubimy, że jest zbyt trudna, tylko dlatego, że się po prostu nie dogadujemy. Czasem po prostu taka otwartość spowoduje, że nagle się okaże, że możemy to robić w innym towarzystwie. Ale także chciałabym powiedzieć jeszcze, że sposób myślenia o pracy, bo na przykład jeżeli ktoś sprzedaje popcorn w parku, może sobie myśleć, Boże, co za praca, tak? Jej, w ogóle się nie rozwijam. No ale jeżeli pomyśli o tym, że właśnie on jest elementem, będzie elementem wspomnień tych dzieciaków, które przychodzą ze swoimi rodzicami, z hulajnogami na spacer, tak, czy rowerami, hulajnogami, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem, z dziadkiem, babcią, mamą, ciocią i że naprawdę są szczęśliwe, fajne, zadowolone, że jednak jakby zobaczyć w tej pracy coś trochę innego niż tylko sprzedawanie popcornu, to nagle się okaże, że można tę pracę bardzo polubić. I znam takie przykłady osób, które, nie wiem, sprzedają warzywa na bazarze i naprawdę, nie bójmy się tego stwierdzenia, lubią swoją robotę.
Drodzy Państwo, jeszcze teraz cały czas poruszamy się w sferze motywowania samego siebie. Za chwilkę, za parę minut zmienimy troszkę wątek. Przejdziemy już do zagadnień związanych z motywowaniem zespołu, czyli w sytuacji, kiedy występujemy w roli lidera, menadżera takiego zespołu. Natomiast jeśli pozwolisz, jeszcze takie pytanie. Coraz bardziej popularne stają się takie dłuższe przerwy w pracy. Po angielsku powiemy gap year, year gap, czyli krótko mówiąc, biorę sobie rok urlopu, jadę w podróż dookoła świata, no właśnie, żeby trochę wspomóc tą swoją motywację. Czy to się sprawdza?
Jak obserwuję ludzi, których stać było na to i jakby odważyli się na ten krok, jak najbardziej w ogóle uważam, że wyjazdy bardzo nas rozwijają, kształtują i pokazują w ogóle nowe możliwości. Może się okazać, że po tym roku my w ogóle nie wrócimy do tego punktu, w którym byliśmy, ale w ogóle się, nie wiem, troszeczkę zmienimy charakter swojej pracy, czy zaczniemy robić coś zupełnie innego, może nas to zainspirować. Ja myślę, że nie bez powodu na przykład w szkołach, w edukacji nauczyciele, nie wiem jak jest w tej chwili, ale wydaje mi się, że wciąż mają prawo do takiego urlopu rocznego na podratowanie zdrowia. No nie dziwię się, ponieważ praca w edukacji, szczególnie z młodzieżą, jest trudna, wymagająca i wypalająca. I właśnie taki rok odpoczynku może spowodować, że ten nauczyciel nie odejdzie z zawodu, tylko po prostu odrestauruje te zasoby, będzie miał czas na to, żeby się po prostu zająć sobą. To jest płatny urlop i wróci do pracy z zaangażowaniem, energią i świeżą motywacją. Więc ja myślę, że to jest bardzo fajny sposób, o ile kogoś na to po prostu zwyczajnie stać, może sobie na to pozwolić. Myślę, że jak najbardziej tak.
Okej, to załóżmy, że już byliśmy na tej rocznej przerwie, nie poskutkowało, nie wróciła ta motywacja. Kiedy przychodzi moment na decyzję o zmianę pracy, czyli tak może przewrotnie trochę pytając, co ma mnie zmotywować do zmiany pracy?
Jej, tutaj mnóstwo czynników może być. Znaczy, bez wątpienia nie dająca się polepszyć relacja z przełożonym, Może powiem o swoich doświadczeniach, nie o moich bezpośrednio, ale ludzi, z którymi gdzieś tam pracowałam, spotkałam się, których konsultowałam, więc na pewno sytuacja, w której były podejmowane próby nawiązania relacji, rozwiązania konfliktów i one po prostu nie poskutkowały. To jest bez sensu, no, po prostu męczenie się każdego dnia w relacji z człowiekiem, którego się nie lubi, do którego czuje się mnóstwo negatywnych emocji, jest po prostu bez sensu, czyli po prostu sytuacje takie personalne, powiedziałam. Na pewno chroniczne poczucie niedowartościowania finansowego, czyli znowu, kiedy ten czynnik higieniczny jest bardzo zaniedbany i mamy poczucie dużej dysatysfakcji, że po prostu ktoś się bogaci, załóżmy tak, nasz pracodawca, a my jakby cały czas nie możemy się od pewnego pułapu odbić. To będzie tylko generowało w nas poczucie niesprawiedliwości, niesprawiedliwego potraktowania, jakiegoś tam wewnętrznego żalu i to, myślę, jest też taki czynnik, który motywuje. Bez wątpienia poczucie, że moje obowiązki są bez sensu, nie lubię ich, albo co gorzej, że są sprzeczne z moimi wartościami. Czyli na przykład jako przedstawiciel farmaceutyczny muszę sprzedawać lek, który uważam, że szkodzi na przykład, tak? Albo produkt finansowy, który według mnie wpędza w kłopoty, nie wiem, starsze osoby. I są osoby, które się świetnie sprawdzą jakby w takiej pracy i ktoś to musi robić, natomiast jeżeli ktoś ma wewnętrzne poczucie, że kompletnie jest to jakby rozbieżne z jego wartościami, będzie ponosił ogromny koszt psychologiczny i idzie prosto do wypalenia. W swojej pracy spotkałam się z panią, która właśnie wykonywała pracę przedstawiciela handlowego farmaceutycznego i sprzedawała leki, z którymi no jakoś się nie utożsamiałam, nawet nie wiem, co to były za leki, więc trudno mi jest tutaj powiedzieć. I w jej odczuciu po prostu było to sprzeczne. I ona po prostu doznała takiego wypalenia, zaczęła chorować, miała problemy z tarczycą, poszła, po prostu rzuciła pracę w pewnym momencie. Miała odłożone pieniądze, więc stać ją było na to, żeby po prostu z tej pracy na jakiś czas odejść. Po pół roku już zaczęła wracać do siebie, tak? I proszę sobie wyobrazić, że ona wróciła do pracy przedstawiciela farmaceutycznego, ale do innej firmy sprzedawać inne produkty. Ona powiedziała tak, ja lubiłam de facto te prace, te obowiązki, spotkania z lekarzami, z farmaceutami, ale po prostu było dla mnie ogromnym kosztem to, że ja muszę im w cudzysłowie wciskać lek, pod którym ja się nie podpisuję. Tak? Więc bez wątpienia wykonywanie obowiązków, które są sprzeczne z moimi wartościami, ham, zjada naszą energię i chęć do życia, do pracy.
A czy zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że przychodzimy do pracy dla organizacji, a odchodzimy z organizacji przez bezpośredniego przełożonego?
Nie zawsze. Znaczy nie sądzę, żeby zawsze bezpośredni, bo czasem jest wspaniała relacja z przełożonym, a jednak odchodzimy z różnych powodów, bo chcemy się rozwijać, bo uważamy, że to już jest ten czas, bo chcemy na przykład coś swojego zrobić, tak? Więc ja bym powiedziała, że czy przychodzimy do organizacji, na pewno kultura organizacyjna, wizerunek firmy, zresztą zwróćcie uwagę na to, że teraz firmy bardzo pracują nad tym, żeby ten wizerunek był pozytywny, robią różne akcje CSR-owe, żeby pokazać, że jak najbardziej ludzką twarz, tak? Więc to jest ważne, ludzie zwracają na to uwagę. Nie sądzę jednak, żeby był to jakby klucz wyboru swojej pracy, musi więcej czynników zgrać. My oczywiście nasz umysł uwielbia monizm przyczynowy, czyli szukanie jednej przyczyny postępowań, zachowań, natomiast tutaj myślę, że wiele czynników sprawia, że przychodzimy do danej pracy i wiele sprawia także, że w końcu zdecydujemy się od niej odejść.
Drodzy Państwo, teraz płynnie przechodzimy do tematyki związanej z motywowaniem zespołów, którymi zarządzają liderzy, w tym oczywiście Państwo. Duże wyzwanie bycie liderem, duże wyzwanie w motywowaniu, chociażby ze względów, o których już mówiliśmy. Zastanówmy się chwilę, kto motywuje najlepiej. Czy to jest ten autorytet formalny, czy to jest ten nieformalny lider? Jak to wygląda? Kto jest mistrzem motywowania?
To zależy, co on mówi, jak on motywuje. Bo oczywiście jest tak, jak mówisz, że autorytet może motywować, natomiast jeżeli to jest jedyny czynnik motywujący, to ten płomień szybko gaśnie. I faktycznie ja obserwuję w praktyce, że silna osoba, silna jednostka, która przekonuje cię do tego, że możesz, dasz radę, ona może wpłynąć na to, że zdecydujesz się na pewną zmianę i zaczniesz ją robić. Ale nie da ci gwarancji tego, że ty to skończysz. Na początku, jak pytałeś mnie o to, czym jest motywacja, ja czystej definicji nie powiedziałam, ale teraz się do niej odniosę. Motywacja to są wszystkie procesy psychologiczne, czyli pamięć, emocje, koncentracja, uwaga i tak dalej, odpowiedzialne za rozpoczęcie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania. Czyli jeżeli autorytet, to on nas motywuje do rozpoczęcia. Czyli na przykład mówcy motywacyjni. Idziemy na takie spotkanie, on mówi, możesz, yes you can, tak? I my myślimy sobie, tak, mogę, rzeczywiście. Tak. I przychodzimy do domu, zakładamy dres, idziemy biegać, tak? Ale wstajemy rano następnego dnia i nagle się okazuje, że ten płomień gdzieś po prostu, że już go nie ma, czyli nie ma podtrzymania. Więc i w tej sytuacji na przykład motywują nas inni podobni do nas, bo widzimy koleżankę z działu obok, że ona nie tylko raz poszła biegać, ale ona od miesiąca biega, tak? A jest do nas podobna, na różnych wymiarach, w podobnym wieku, podobna sytuacja życiowa. Skoro ona może, to ja pewnie też mogę. Więc tym autorytetem w cudzysłowie staje się osoba, powiedzmy, która nie jest per se autorytetem, ale jest w jakiś sposób do nas podobna, jest drugim człowiekiem. On to zrobił, bo unikam powiedzenia mu się udało, bo jednak włożył w to wysiłek. Tak. Nasz język jest pod tym względem ubogi. On, ona to zrobili i w tej sytuacji mam przekonanie, że ja też mogę to zrobić.
A jeśli chodzi o dobór osób na stanowiska menedżerskie, wyobraźmy sobie sytuację, jestem prezesem średniej wielkości chociażby firmy i teraz mam do wyboru, chcę kogoś awansować, potrzebuję szefa jakiegoś tam zespołu i teraz mam 3-4 kandydatów. Kogo ja powinienem wybrać na tego szefa, żeby mieć pewność, że ta osoba będzie dobrze motywować? Czyli czego szukać w liderze?
To jest bardzo trudne pytanie. Wiesz o tym,
staram się tylko takie zadawać.
Że to łatwiej się odpowiada na przykładzie konkretnym, bo tak ogólnie. No ale spróbujmy odnieść się do takich ogólników. Po pierwsze, nie jestem zwolenniczką, a awansu kogoś z zespołu. Wiem, że chciałeś mnie o to też zapytać,
jak
to się dzieje. Ja w swoim życiu sama miałam taką sytuację osobiście, że zostałam awansowana na szefową zespołu badaczy i przyznam szczerze, że to bardzo trudno jest się odnaleźć w takiej roli, więc jednak przyjście osoby z zewnątrz, jakby użyłabym tutaj określenia, jest zdrowsze. Okay. I dla zespołu, i dla organizacji. No ale teraz zastanówmy się, jakie cechy powinien posiadać menedżer, żeby motywować zespół. Na pewno on sam powinien mieć dużą, wysoką motywację wewnętrzną, czyli powinien naprawdę lubić to, co ma robić. Powinien po pierwsze lubić ludzi. Oprócz tego, że wiadomo, że powinien być ukierunkowany na wyniki, cel, że powinien być skuteczny, to on także powinien mieć taką właściwość, którą nie każdy posiada, lubić relacje z ludźmi. Tak? Czasem nam się wydaje, że lepszym szefem będzie aleksytymik. Aleksytymik to jest osoba, o której mówimy, że aleksytymia jest to zaburzenie, które polega na tym, że brak jest komunikacji między emocjami a słowami. To znaczy nie potrafimy mówić o emocjach, aleksytymicy są nieświadomi swoich emocji, nie potrafią z nimi zbyt wiele zrobić. I mogłoby się wydawać, że taka osoba jest idealnym menedżerem, dlatego że po prostu ona ma to gdzieś, czy na przykład twoje dziecko jest dzisiaj chore i musisz wyjść wcześniej z pracy, po prostu ma być zrobione. Z punktu widzenia jakby wyników, to taka osoba jest idealna, bo ona jakby nie jest czuła na takie jakby wpływy społeczne, tak bym powiedziała. Tak? Z drugiej strony, niestety, ale jeżeli szef szefa, czyli szef tego menedżera, właściciel firmy, będzie skupiony tylko na wyniku, to niestety naraża się na częstą rotację, zwolnienia, choroby pracowników, czyli de facto chwilę będzie wynik, ale oni zaraz zaczną odchodzić, oni zaraz zaczną chorować, więc jednak menedżer, który ma wysoką inteligencję emocjonalną. Prowadziłam sama takie badania właśnie z menedżerami i ich zespołami i okazało się, że czynnikiem, który świetnie wpływa na to, żeby zespół radził sobie ze stresem, był zmotywowany, żeby była pozytywna atmosfera w zespole, jest wysoka inteligencja emocjonalna menedżera, czyli po prostu zdolność do rozumienia własnych emocji, komunikatywność, łatwość w mówieniu, pozytywne nastawienie w tym sensie, że wiadomo, że też trzeba udzielać negatywnego feedbacku, ale on nie powinien być dominujący w komunikacji. Częściej jesteśmy zresztą skłonni ganić kogoś niż chwalić za nawet drobne jakieś sukcesy czy drobne zachowania, więc myślę, że jeżeli poszukujemy takiego metaczynnika, który jest ważny u menedżera, to jest inteligencja emocjonalna.
A czy powiedziałabyś, że żeby dobrze motywować, muszę mieć charyzmę jako lider, czy to nie jest warunek?
Energię. Adamie, energię.
Energię, drodzy Państwo, zapamiętajmy.
Nie każda, ale w ogóle energia to jest coś, czym my się różnimy od urodzenia. Już u noworodków widać różnice w poziomie energii. Są takie, które po prostu sobie leżą i się cieszą światem, tak, ale nie wykonują jakoś większej liczby ruchów, ale są raczej spokojne. Są i takie, które są bardzo energiczne, ale negatywnie, czyli drą się, krzyczą, płaczą, a są i takie, które mają dużo energii i to takiej pozytywnej, że są ciekawe, że zaraz chcą oglądać świat, wyciągają głowę z wózka. Widać to po prostu od pierwszych dni życia, że my się trochę tą energią między sobą różnimy. Więc jak pytasz mnie o charyzmę, bez wątpienia charyzma jest istotna. Nie każdy, kto ma wysoki poziom energetyczny, musi być od razu charyzmatyczny. Więc wydaje mi się, że ta energia jest nawet istotniejszym czynnikiem. Znamy zresztą z historii charyzma, bo znamy zresztą z historii przypadki charyzmatycznych przywódców, którzy doprowadzili do katastrof i klęsk. Tak, więc ta charyzma czasem niestety jest ryzykiem pewnym. Oczywiście fajnie, jeżeli on jest mocno ukierunkowany na to, żeby właśnie zarządzać, wyznaczać nowe ścieżki, cele, ale bardziej myślę, że to jest kwestia tej energii, żeby miał dużo energii.
Okej, to teraz awansowano już na kierownika zespołu, na szefa powiedzmy działu. To teraz wchodzę w tą nową rolę. W jaki sposób ja mam rozpoznać, kogo w jaki sposób mam motywować? Załóżmy, że mam 10-osobowy zespół, staram się indywidualnie z każdym pracować, ale też nie chcę z drugiej strony poświęcać na tym, nie chcę się obciążyć za bardzo czasowo tym, prawda? Więc czy jest jakaś uniwersalna metoda, czy jednak to trzeba robić bardzo w sposób spersonalizowany?
Wiesz, no jeżeli masz 5-10, to polecam jednak, żeby poświęcić trochę swojego czasu i energii na to, żeby ich poznać i zastanowić się nad tym, jaki jest każdy z tych moich pracowników. Ja miałam przyjemność tworzyć takie narzędzie dla gimnazjalistów właśnie, dedykowane dla nauczycieli, w tym sensie, że jednak chcemy, żeby nauczyciele pracowali z naszymi dziećmi w sposób indywidualny. Z drugiej strony, jeżeli nauczyciel ma 30 dzieci w klasie, no jak on ma poświęcić tyle czasu, żeby każde dziecko poznać? I nawet stworzyłam takie narzędzie do pomiaru motywacji i siły woli dzieciaków, a więc badaliśmy, na ile kieruje każdym młodym człowiekiem motywacja wewnętrzna, zewnętrzna i na ile mają też tę siłę woli do tego, żeby wdrażać swoje postanowienia. I ja myślę, że to samo dzieje się na rynku trochę narzędzi HR-owych, to znaczy są narzędzia, ja je znam, nie będę ich wymieniać, żeby nie reklamować, natomiast rzeczywiście są narzędzia, które pozwalają poznać indywidualne profile motywacyjne ludzi. Ostatnio robiłam to nawet u nas na zarządzaniu ze studentami, bo okazuje się, że rzeczywiście są jednostki, które bardziej są motywowane wewnętrznie i u nich kładzenie nacisku właśnie na te obowiązki, na wartości, będzie powodowało, że tej motywacji będzie coraz więcej, ale są też jednostki, które trochę jednak bardziej gdzieś tam ta motywacja zewnętrzna. Ja nie mówię, żeby zrezygnować z prób pokazania im, że robią coś fajnego, że robią coś ciekawego, czyli pobudzania ich motywacji wewnętrznej, ale u nich te nagrody zewnętrzne typu choćby pochwały, typu, nie wiem, jakieś dodatkowe premie, bilet do kina, no tutaj pomysłów jest oczywiście mnóstwo, będą bardzo dobrze działać. Jedni są także bardziej motywowani do skuteczności, oni lubią trzaskać zadania, a inni do relacji z ludźmi.
Mamy pytanie od pani Violetty S. Czy empatia, czy asertywność? Co jest skuteczniejsze w motywowaniu?
Absolutnie asertywność zakłada empatię. My oczywiście mylimy asertywność z agresywnością, ale właśnie prawdziwa asertywność zakłada, że my jesteśmy empatyczni wobec innych, ale także wobec siebie. Tak? Czyli jakby asertywność polega na tym, że my potrafimy w sposób nieagresywny odmówić, biorąc pod uwagę, że szanujemy tę drugą osobę, której odmawiamy, ale szanujemy także siebie. Ja rozumiem, że tutaj państwo, dla państwa może to być takie, bo czym innym jest uległość. Tak? To nie jest empatia. Uległość często też jest wynikiem właśnie tego, że my ze sobą nie empatyzujemy. Tak? Boimy się bardzo, na przykład boimy się negatywnej oceny ze strony innych, więc ja wiem, że to jest bardzo trudne do rozróżnienia, natomiast prawdziwa asertywność, tak jak powiedziałam, zakłada empatię, czyli rozeznanie moich uczuć, rozeznanie uczuć tego drugiego człowieka i jednak stawiałabym na to, żeby te granice jasno stawiać, czyli asertywność.
Teraz jeśli Państwo pozwolicie, taki mini case'ik sobie zróbmy. No wyobraźmy sobie, że trwa reorganizacja w firmie, spodziewają się pracownicy różnego rodzaju działań, w tym również zwolnień. No i jestem szefem takiego zespołu w takiej firmie. Sam do końca nie wiem, co się wydarzy, sam się mogę trochę obawiać o swoją sytuację. Jak w tej sytuacji trudnej niewątpliwie mogę ja motywować mój zespół no jednak do działania, tak?
Powiem szczerze, że firmy popełniają kardynalny błąd, przechodząc przez różnego rodzaju restrukturyzacje i zmiany bez udziału swoich pracowników. Te transformacje, które się naprawdę udają, to są te, w których byli zaangażowani pracownicy. Nigdy, jakby w naturze człowieka, nie leży coś takiego, że ktoś przychodzi i siłą narzuca wolę, a ja jestem szczęśliwy i zaangażowany. Jakby to się wyklucza. Ale powiem od razu, że to nie tylko dotyczy ludzi, bo na przykład dotyczy także zwierząt. Są badania, które pokazują, że gołębie wolą mniej zjeść pokarmu, ale wybrać sobie pokarm. Więc jakby potrzeba w ogóle autonomii jest jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka. I w momencie, kiedy przychodzi zmiana z zewnątrz, w której pracownicy nie uczestniczyli, nic dziwnego, że rodzi się opór, rodzi się agresja, rodzi się wrogość i tak naprawdę wielu pracowników zaczyna rozglądać się za nowym zatrudnieniem, za nowymi możliwościami zawodowymi. Oczywiście fajnie mieć jest taką poduszkę bezpieczeństwa, więc jakby przekonanie o tym, że ja będę całe życie pracował w tej firmie, źle działa na głowę, upraszczając, mówiąc wprost, ale jednak mimo wszystko no czasem jest tak, że ta restrukturyzacja może przynieść nam bardzo wiele pozytywnych rzeczy i rozwój zawodowy, więc nie warto od razu rezygnować. Natomiast bez wątpienia, jeżeli tylko jest możliwość, żeby pracownicy jakkolwiek mieli wpływ na to, na kierunek zmian, albo chociaż na to, jak one będą wdrażane, to powoduje, że my pobudzamy podmiotowość tego człowieka, tak?
A jeśli nie ma takiej możliwości, żeby pobudzić tą podmiotowość, tak drążę ten temat, czyli wszystko się dzieje w zasadzie bez zaangażowania pracowników, a takie transformacje, reorganizacje w polskich realiach jak najbardziej z tym mamy do czynienia, zresztą pewnie nie tylko w polskich. Czy ja jako menedżer tego średniego, mniejszego zespołu mogę cokolwiek zrobić, żeby motywować tych ludzi?
Tak.
Bo oni będą zmotywowani, prawda? Znaczy będą zdemotywowani.
Tak. Oni oczywiście, że będą zdemotywowani, natomiast myślę, że to jakby wiele też zależy od tego, jak on funkcjonował, ten lider, menedżer wcześniej. Jeżeli on wypracował sobie u swoich pracowników fajną relację, taką, że oni go nie tylko lubią, ale też szanują, widzą w nim pewien autorytet, to jeżeli on powie, słuchajcie, nie wiemy, co się będzie działo, ale przecież my nie pracujemy tylko dla tego naszego szefa, ale dla ludzi, którym dajemy to i to, prawda? Nie rezygnujmy w tej chwili z tego, skupmy się po prostu, nie wiemy jak będzie, na pewne rzeczy wpływu nie mamy, ale mamy wpływ na to, jakie produkty, usługi wydajemy w tej chwili. Pomyślcie o docelowym kliencie, nie o tym szefie, który zarobi, często w ogóle nigdy niepoznanym i wyobrażonym, w tym sensie wyobrażonym, że no nie mamy z nim na co dzień kontaktu, czasem się zdarza, że ludzie w ogóle nie poznają nigdy tego szefa, szefów. Nie myślmy o nim i o tym, że on na tym zarabia, ale pomyślmy o tym, że to my przecież robimy dla tych ludzi, tak?
Czyli jednak transparentność i powiedzenie, że ja też nie wiem.
Absolutnie, tak. Okay. Absolutnie, tak. To powoduje też, że rośniesz w oczach tych ludzi, bo przyznajesz się do tego, że sam nie wiesz, tak? Czyli nie jesteś włączony w ten proces zmian, ale to też powoduje, że oni widzą tę szczerość w tobie i, no i automatycznie jakby czują się bliżej ciebie, tak? Że nie ukrywasz przed nimi. Wiem, ale wam nie powiem.
Tu mamy bardzo ciekawe pytanie. Znaczy wszystkie pytania są bardzo ciekawe, w ogóle dziękujemy za nie. Ja staram się wybierać te, które w pewien sposób wpisują się w naszą rozmowę. Pani Beata pyta o osoby z depresją chodzącą do pracy. Jak mają motywować w praktyce?
Szanowni Państwo, w języku potocznym istnieje określenie depresja, natomiast i my się nim posługujemy bardzo często i powszechnie na co dzień, natomiast ja bym chciała uwrażliwić na to, że depresja prawdziwa, kliniczna, głęboka, to jest stan, w którym ten człowiek nie dojdzie do pracy. On po prostu on nie wyjdzie, albo może dotrze, ale będzie nieuczesany, zaniedbany. Jakby depresja to jest bardzo poważna choroba i jeżeli faktycznie ktoś ma symptomy depresji, absolutnie proponuję udać się do specjalistów, którzy się tym zajmują. To jest psychiatra, można do lekarza pierwszego kontaktu, można iść do psychologa, psychoterapeuty. Natomiast oczywiście istnieją stany, trochę lżejsze, trochę słabsze, a jednak depresyjne. Mówimy o mild depression, czyli takiej lekkiej depresji, która charakteryzuje się obniżonym nastrojem, obniżoną energią, ale nie jest to taki stan, który uniemożliwia jakby funkcjonowanie na co dzień. I zaraz się zastanowimy, jak taką osobę motywować, co ona powinna zrobić. Jest też dystymia, która jest przewlekłym stanem depresyjnym, trwający na przykład 2 lata, ale też nie jest to ten stan taki bardzo głęboki, tak? Czyli ta osoba no, jednak funkcjonuje jakoś, chociaż nie ma satysfakcji z życia, na przykład ma poczucie anhedonii. Anhedonia jest to taki stan, w którym w ogóle nie potrafimy odczuwać przyjemności. Więc jeżeli zauważamy u naszych pracowników tego typu symptomy, absolutnie, jako szef, mamy moralny obowiązek porozmawiać z taką osobą. Oczywiście ona nie musi nam zdradzać różnych rzeczy, porozmawiać mam na myśli, zagadnąć w szczerej rozmowie, czy coś się dzieje, nie musisz mi mówić co, ale jeśli coś się dzieje, proponujemy wizytę u specjalisty. Zresztą powiem szczerze, że w ramach SWPS Training czy SWPS Consulting, które mamy tutaj w firmie, ja mam przyjemność kierować SWPS Consulting, my oferujemy firmom tego typu usługi, one coraz częściej same do nas przychodzą. Dlaczego oferujemy? Bo one przyszły do nas, firmy przyszły i mówią, jeszcze 10-15 lat temu mówili, wyszkolcie naszych pracowników, żeby po prostu jak najlepiej pracowali, przynosili jak najwyższe dochody. Teraz przychodzą od kilku lat i mówią, zróbcie coś z nimi, żeby oni byli szczęśliwi. Żeby oni się dobrze czuli, prawda? Więc w przypadku bardzo lekkich takich stanów depresyjnych, choćby depresji sezonowej, zimowej, kiedy jest mało słońca, szybko robi się ciemno, jesteśmy bardziej ospali, mamy mniej energii, no to sposoby typu lampa z bardzo jasnym światłem, są takie lampy antydepresyjne, czy nie wiem, trening, bieganie, zdrowa dieta i tak dalej, czyli takie bardzo behawioralne działania, znaczy podejmowanie pewnych działań może powodować, że ta osoba lepiej się poczuje, tak? Natomiast jakby w pewnym momencie trzeba iść po prostu do lekarza.
Drodzy Państwo, pewnie część z Państwa stoi przed taką sytuacją, że w Waszych zespołach są osoby w wieku 25 mniej więcej lat. Mówi się o tych osobach generacji Y, Z, X, jakkolwiek. Czy tutaj, i słyszymy też z drugiej strony czasami, że to jest zupełnie inne pokolenie i należy zupełnie innych metod używać, żeby motywować tą generację. Jak by się wypowiedziała? Czym to się różni, to pokolenie, i jakie wskazówki by można dać menedżerom, którzy mają siebie w zespołach właśnie 25-latków?
To jest w ogóle rozmowa na oddzielny webinar. Ja tu nie wiem, czy uda mi się choćby dotknąć tego tematu. 25-latkowie to są osoby, które wyrastały już w zupełnie innej Polsce niż ta, którą znają osoby starsze. Wyrastały jakby w innych warunkach politycznych, innych warunkach biznesowych, ale także w świecie wirtualnym. Więc to, co jest charakterystyczne dla młodzieży, to jest to, że są bardzo skupieni na szybkich nagrodach tu i teraz. No i pojawia się, drodzy Państwo, pytanie. Czy powinniśmy iść w tym kierunku, żeby właśnie im te potrzeby zaspokajać, czy może ich trochę zmieniać?
No właśnie. Twórca czy tak? Tworzywo?
Bo dokładnie. Więc powiedziałabym, szukać kompromisu. Z jednej strony myślę, że dobrze wyedukowany, świadomy, doświadczony menadżer będzie wiedział, że na przykład nagrodą jest informacja zwrotna, na bieżąco informowanie, jesteś tu, popatrz, tu jest twój rozwój zawodowy, świetnie, zrobiłeś to i to, popatrz, przybliżyło cię to do kolejnego twojego celu, bo oni lubią to widzieć, tak? Młodzież lubi widzieć, ja się posuwam, posuwam się do przodu, idę z moimi celami, każdy kolejny krok i tak dalej, i tak dalej. Czyli ma kontrolę nad tym, że ten rozwój zawodowy przebiega. Prawda? Czyli informacja zwrotna, pokazywanie, w którym punkcie jesteś, chwalenie, nagradzanie, no to są te zachowania, które powiedzmy trafiają do tego młodego pokolenia. No ale umówmy się, no nie jest tak, że ktoś przychodzi do firmy i od razu może zostać dyrektorem. No. Tak. Jednak trzeba się trochę nauczyć, przejść przez pewne etapy tego rozwoju zawodowego. Więc oprócz tego, że tego młodego człowieka nagradzamy, informujemy, pokazujemy mu, na którym jest etapie rozwoju, jednak uczymy go też odraczania gratyfikacji, tego, że trzeba trochę poczekać i że warto to zrobić, żeby osiągnąć większy sukces. Zachęcamy go też do edukacji, do tego, żeby się rozwijał, do tego, żeby był miły dla innych, czyli w ogóle, ja bym powiedziała, uczymy go pewnego mindfulnessu, czyli takiej otwartości na nowość, otwartości na inność, świadomego przeżywania swojego życia, czyli pokazywania tego, popatrz, nie wiem, pójdź do parku, zastanów się nad czymś, nawet dania jakiegoś zadania intelektualnego, które może niekoniecznie wiąże się z obowiązkami i celami, które mamy tu i teraz, przeczytanie jakiejś książki, nie wiem, wspólne wyjście do teatru na sztukę, która wymaga przemyślenia. Bo jakby oczywiście są proste rozrywki i troszkę bardziej wymagające jednak. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie chodzić na te proste rozrywki, no ale one tylko dają przyjemność. Natomiast czasem jak pójdziemy razem do galerii, nie handlowej, tylko do galerii sztuki, może się okazać, że ten młody człowiek poczuje się taki dowartościowany, powie: jej, od liceum nie byłem, tak? Na żadnej wystawie i poczuję, że zaczynamy go traktować po partnersku.
A drodzy Państwo, teraz skupmy się troszkę na, idąc jeszcze wyżej w strukturze zarządzania, wyobraźmy sobie, że jestem tym prezesem firmy i rozważam zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników. Tymczasem słychać takie głosy, że nikt na te imprezy integracyjne nie lubi przychodzić, że to pracownicy traktują jako zło konieczne i nikt się tam dobrze nie czuje. I ciekawi mnie, Ewo, twoje zdanie. Czy uważasz, że tego typu imprezy motywacyjne mają pozytywny wpływ na motywację personelu?
Znowu to zależy, jaka jest to impreza, ale powiedziałabym też, czy one mają wpływ na motywację? Nie wiem, na pewno mają wpływ na samopoczucie i ewentualnego kaca. Czyli stan fizyczny, w jakim się znajdą po takiej imprezie. Ja raczej nie rekomenduję tego typu imprez, to znaczy takich, które są okraszone dużą ilością alkoholu. Często jest też tak, że na takich imprezach ludzie zaczynają się zachowywać w sposób, którego nie zakładali przed wyjściem, którego nie chcieli jakby objawić. Potem jest im strasznie głupio przyjść na drugi dzień do pracy, czy tam po weekendzie i spojrzeć ludziom w oczy, więc to może zadziałać w ogóle odwrotnie, tak? Natomiast sama impreza integracyjna, myślę, że jest fajnym pomysłem i to też właśnie jakby zależy, co na takiej imprezie się dzieje.
Jaka jest agenda.
Agenda, absolutnie. Na pewno, nie wiem, wyjazd w jakieś fajne miejsce, które jest estetyczne, piękne, możliwość na przykład skorzystania z jakiegoś zabiegu. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, tak? Ale też wspólna jakaś dyskusja, czasem wykład, a potem tylko też nie przeładowywanie taką edukacją tych wyjazdów, ale jakiś fajny wykład, potem jakaś dyskusja, może wspólne oglądanie filmu, nie wiem, wspólne podchody na przykład, tak? Zorganizowanie jakiejś gry, która nas integruje, ale też będziemy musieli myśleć przy jej wykonywaniu. No oczywiście ta wspólna impreza jest zawsze później też tym elementem wieczoru i wszyscy na nią czekają. Natomiast tak jak powiedziałam, no nie zawsze to się kończy tak, jakbyśmy chcieli.
Okej, to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem znowu liderem czy departamentu, czy wręcz całej firmy i mam, załóżmy, do wykorzystania 500 000 zł. No, taki mam budżet, myślę o tym budżecie w kategoriach wykorzystania go na właśnie cele motywacyjne. Czyli chcę, żeby te pieniądze mądrze wydane w jakiś sposób przełożyły się na wzrost motywacji mojego zespołu, mojej firmy. Jak byś radziła wydać te pieniądze w mądry sposób?
Jest tyle możliwości, naprawdę. W ogóle w tej chwili jest mnóstwo różnych platform, które pomagają, platform motywacyjnych, które pomagają szefom firm, menedżerom jakby gospodarować tym budżetem motywacyjnym. Na przykład okazuje się, że można dzięki takim pieniądzom wspierać na przykład jakąś akcję charytatywną. I bardzo chętnie jednak większość ludzi się w tego typu działania angażuje, ale nie polega to na prostym jakby przekazaniu pieniędzy, tylko na przykład za ten budżet różni ludzie muszą coś zrobić, na przykład przygotować, dostają pieniądze, mogą za to kupić materiały i mogą sami na przykład ze swoimi dziećmi przygotować, nie wiem, czy jakieś ozdoby choinkowe, czy ekodomki, cokolwiek, a potem na przykład robi się w firmie kiermasz, na którym te produkty są sprzedawane, czyli pieniądze robią pieniądze znowu.
Czyli taki projekt społeczny, można
powiedzieć. Projekt społeczny. Co to daje? Ktoś by mógł się zapytać. No to daje ogromną satysfakcję. To w ogóle właśnie powoduje, że rosną morale zespołu i oni mają się za coś lepszego, a właśnie nic na człowieka lepiej nie działa niż przekonanie o tym, że jestem lepszy, że robię coś dobrego. Więc mogą to być działania charytatywne na przykład, tak? Ale mogą to być też, nie wiem, jakaś forma samonagradzania, czyli załóżmy, każdy pracownik otrzymuje pewien budżet na rok i może sobie go wypłacić, ale nie od razu, tylko załóżmy za wykonanie określonych zadań. I on się sam motywuje, sam jest panem tej sytuacji, czyli jest jakby o tyle jakby podlega pewnym wpływom, bo otrzymuje te pieniądze z zewnątrz, tak? Czyli tu jest jakby motywacja zewnętrzna, tak. Ale z drugiej strony on może sam zdecydować o tym, kiedy i za co otrzyma określone wynagrodzenie, określoną wysokość.
No, to teraz ciekawy aspekt poruszyłaś, bo ja też spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, że był pewien zespół, każdy z członków zespołu miał przydzielony pewien budżet szkoleniowy, czyli do wydania na konkretne szkolenia, oczywiście w ustaleniu z przełożonym. I co ciekawe, większość osób nie wykorzystała w skali roku tego budżetu. Były dosłownie jednostki, które zdecydowały się z tych pieniążków skorzystać. Do dziś nie wiem, jak sobie to wytłumaczyć.
To pokazuje, jak my bardzo kochamy edukację. Ja chcę to zmienić właśnie i po to te spotkania, bo powiem Państwu szczerze, że jak rozpatrujemy czynniki, które wpływają na długowieczność ludzi, to jednym z nich jest jednak edukacja. Więc warto się uczyć formalnie, nieformalnie, jakkolwiek, czytać książki, ale w ogóle być otwartym właśnie na nową wiedzę. Ja myślę, że pewnie reakcja na początku była, ale super, fajnie, to się teraz wyszkolę. I znowu rzeczywistość przytłoczyła, bo mam takie zadania, tu zawodowe, tu dziecko odwieźć, tu zająć się tym, nagle się okazuje, że ja nie mam kiedy pójść na te szkolenia, tak. Prawda? Więc ja myślę, że bardziej by to zadziałało, gdyby jednak każdy z tych pracowników albo usiadł ze swoim szefem i powiedz mi, kiedy i na co. Masz do przyszłej środy ustalić, jakie szkolenia, gdzie i kiedy. I od razu wpłacamy pieniądze i później nie ma. No po prostu musi iść, chyba że jakieś czynniki losowe typu choroba. Albo on to może zrobić z menedżerem, albo sam po prostu, ale musi to zrobić. Bo to jest tak zwane stworzenie intencji implementacyjnej. Tak? Czyli po prostu mówimy kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach będziemy to robić. Bo się na idei kończy. Kończy się na intencji.
Czyli
Bo jakby my wszyscy chcemy się kształcić, no bo jakbyś Adamie zapytał, nie wiem, wyszlibyśmy teraz na zewnątrz i zadał pytanie ludziom, tak po prostu, czy chciałbyś pójść na jakieś szkolenie? Większość ludzi powie, tak, fajnie, chcę się czegoś nauczyć, a potem się okazuje, że nie ma kiedy, nie ma jak, więc jakby wskazanie, kiedy ja chcę wykorzystać ten budżet, zwiększyłoby jednak szansę na to, że oni z tego skorzystają.
Drodzy Państwo, jeszcze postaramy się odpowiedzieć na jedno pytanie, które pojawiło się na czacie i powolutku będziemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie. Mianowicie użytkownik o kryptonimie Flower4417 pyta nas, zadaje pytanie, czy szkolenia dla pracowników branżowe mogą być motywujące dla pracowników? Jesteśmy cały czas w tym temacie szkoleń i mamy takie pytanie, ze strony naszego słuchacza.
Są szkolenia i szkolenia, tak bym powiedziała. Niestety, dla części pracowników szkolenie kojarzy się po pierwsze z koniecznością utraty jednego dnia lub nawet dwóch czasem, czyli oni to traktują czasem jak karę. Mhm. Tak, bo jeszcze po prostu zamiast robić tam, nadrabiać te swoje rzeczy, to ja jeszcze idę się szkolić. Więc dużo zależy od jakości tego szkolenia. Znaczy są i takie, gdzie ludzie wychodzą zachwyceni, mówią świetnie, po prostu wspaniałe dwa dni, wspaniały dzień, wspaniałe dwie godziny, dużo się nauczyłem, dużo się dowiedziałem, więc ja bym jakby, powiem tak, odpowiadając na pytanie, szkolenia jak najbardziej są i mogą być motywujące dla pracowników, ale radziłabym bardzo mocno przyjrzeć się, co to jest za firma, co ona naprawdę oferuje, może nawet jakąś próbkę szkolenia przejść, żeby przed zaangażowaniem większej liczby pracowników, żeby to rzeczywiście była dla nich nagroda, a nie kara.
Drodzy Państwo, powolutku będziemy domykać nasze dzisiejsze spotkanie. Mamy tu wspólnie z Ewą nadzieję, że rozbudziliśmy Państwa ciekawość. Na część pytań odpowiedzieliśmy. Ewo, dziękuję Tobie bardzo za udział w naszym dzisiejszym webinarze.
To jest szeroki temat. Tutaj bardzo. Nie da się wyczerpać wszystkiego od razu.
Tutaj już możemy Państwa zaprosić na kolejne webinary, które planujemy w ramach strefy zarządzania. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz mojego gościa, pani dr Ewy Jaczewskiej-Gertz. Jesteśmy w kontakcie, zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy.